Drodzy, ja się tak bardzo, bardzo cieszę z tego, że jestem wśród was. Szczególnie z tego, że tak radośnie się wszystko zaczęło. Że mamy wszyscy radość z tego, że znowu mogliśmy się spotkać, że znowu możemy mieć społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Że możemy się kochać wszyscy razem. To jest coś tak wielkiego, tak cudownego. Wiecie, byłem trochę taki wzruszony tym przywitaniem mnie. Ja nie wiem, czy w ogóle na to zasłużyłem, ale, no, ale ja się też czuję związany z wami bardzo, bardzo. No ale tak lata przychodzą, stajemy się coraz mniej tacy zdolni do ruchu, no i także nie ma możliwości tak podróżować, no i się tak siedzi więcej na miejscu. Kochani, zanim się będę dzielił Bożym Słowem, chciałbym rozpocząć od takiego też radosnego przeżycia, jak takiej przygody, jaką miałem nie tak dawno. Może niektórzy z was pamiętają, że w pewnym okresie czasu, kilkadziesiąt lat temu, byłem dłuższy czas w Szwajcarii i od tej pory mam tam takich bardzo serdecznych przyjaciół, Boże dzieci. No i tak czasem mnie tam ciągnie trochę ich odwiedzić. I raz na kilka lat czasem się mi uda tam pojechać. I też się tak wydarzyło 3 lata temu. A ponieważ już z powodu oczu nie potrafię sam prowadzić samochodu, więc jak mi gdzie trzeba jechać, to jedzie ze mną moja córka. I byliśmy razem w tej Szwajcarii i wracając, jechaliśmy przez bardzo, bardzo wysokie góry, przez Alpy i przez taką przełęcz grubo powyżej 2000 metrów. I tam na samej przełęczy był takie miejsce, dość duże pole, takie płaskie, bo to góry są, ale takie płaskie miejsce, trochę pofałdowane, zarośnięte trawą i można tam było z drogi na to zjechać, no i wysiąść, pooglądać, porobić zdjęcia. No i myśmy też tak z córką tam wysiedli i zauważyliśmy, że na krawędzi tego całego miejsca, już przed samym urwiskiem takim, stoi słup taki drewniany, dość gruby, tak gdzieś 20 centymetrów do kwadratu, elegancko wyheblowany, wymalowany na brązowo, może z 3 metry wysoki. I na samej górze tego słupa była tablica, taka może metr na metr, nieduża tablica, namalowana na czarno. I na tej tablicy jedna tylko litera, jedna litera, mała litera I. Wiecie, a mnie się to zaraz skojarzyło, że mała litera I oznacza, na tą literę jest oznakowane wszędzie informacja. Wiecie, gdziekolwiek na całym świecie przyjedziecie i potrzebujecie jakiejś informacji, to szukać, gdzie jest mała litera I. Tam wam wszystko powiedzą. No podchodzimy do tego słupa, no ale tutaj ani żadnego namiotu, ani żywego człowieka, żadnego stolika, ani krzesełka, nic. No, to co za informacja? No, Mnie to zaczęło tak intrygować. I patrzymy się, na tym samym słupie, trochę niżej, były dwie tabliczki. I na jednej, tej górnej, było napisane informacja dla turystów i sportowców. I nic więcej. No to co za informacja? Co oni chcą komu informować? I wreszcie na tej najmniejszej tabliczce, tak na wysokości oczy, takim już małym, ale dobrze czytalnym drukiem, napisane jedno krótkie zdanie. Ci, którzy czytają Biblię, wiedzą więcej. Wiedzą mnie, co w pierwszym momencie ubawiło, ale i też bardzo ucieszyło, bo tak sobie zaraz pomyślałem, Boże drogi, jak cudownie, że ja mogę należeć do grupy ludzi, którzy więcej wiedzą o tym, że Ty jesteś Bogiem żywym, że wiedzą więcej o Tobie, Panie Jezu, o tym, że byłeś, że położyłeś swoje życie dla mnie. Ludzie tego nie wiedzą. Są chrześcijanami, a nie wiedzą o tym. I że zmartwychwstałeś i że żyjesz. Nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. Jak fantastycznie, że ja mogę w to wierzyć. I same takie myśli mi przychodzą. I wreszcie mi przyszło do głowy i wiem z Twojego słowa, że Ty wkrótce znowu przyjdziesz. Wiecie, tego to już zupełnie cały świat tak zwany chrześcijański nie wie, bo tego nie głoszą kościoły. To jest tylko garstka ludzi, którzy oddali zupełnie swoje życie Jezusowi. Ci zaczynają mieć żywy kontakt z żywym Jezusem i ci wiedzą, my właśnie oczekujemy na Ciebie. I wiecie, to jest to, co mnie, co jest moim rozmyślaniem i tematem do rozmowy z moim Panem na co dzień. I co ciekawe, że o tym, o drugim przyjściu Pana Jezusa Chrystusa coraz częściej nasze ewangelicznie chrześcijańskie zbory coraz więcej mówią. Co więcej, wiecie, mam jednego z synów w Ameryce i dość często z nim rozmawiam telefonicznie. I dziwne jest to, że dziwne, dla mnie radosne, że on nie potrafi zakończyć rozmowy, żeby nie wspomnieć tak w trakcie rozmowy, no, że to i to ma w planie tam z rodziną coś tego, ale nie wiem, czy się to jeszcze uda, czy jeszcze zdążymy przed przyjściem Pana Jezusa. Wiecie, z tego mi wynika, że również w Ameryce mówią o tym, a zatem na całym świecie. I to jest charakterystyczne. Pan Jezus Chrystus sam nam mówi o tym. I my to przeżywamy na co dzień, że to wszystko, co się wokół nas dzieje, to wszystko wskazuje na to, że czas Jego przyjścia jest już bardzo bliski. Bardzo bliski. Wiecie, ale ludzie nie wiedzą o tym. No i nie chcą wiedzieć. Wiecie, rozmawiałem nie tak dawno z młodym człowiekiem przy okazji, nie wiem, było jakieś bardzo wielkie trzęsienie ziemi, już to nie pamiętam, gdzie to było, bo tych trzęsień ziemi w ciągu ostatnich lat było dużo i bardzo, bardzo wielkie, bardzo mocne. Tysiące ludzi poginęło. I ja tak mówię, no to jest też jeden ze znaków, o którym sam Pan Jezus powiedział, że będą znaki na ziemi, na niebie, będą trzęsienia ziemi i inne kataklizmy. A on mówi, ale skąd? Nic takiego. Trzęsienia ziemi były i są i będą. Nie było tylko środków masowego przekazu i ludzie się nie dowiadywali o tym. Ale jak jest teraz, tak było i 1000 lat temu. Wiecie, a ja nie wiedziałem naprawdę, co mu powiedzieć na to. Aż po jakimś czasie, przypadkiem, bo ja telewizji też nie oglądam, bo mam słaby wzrok, ale czasem tam coś zaglądam i była jakaś mowa o kataklizmach, więc mnie to zainteresowało i sprawa mi się wyjaśniła. Ja tak sądzę, że Pan Jezus sam pokierował tym, żebym ja się o tym dowiedział. Że ten instytut, który się zajmuje trzęsieniami ziemi, powstał w latach gdzieś 1850-1860 i od tej pory dopiero zaczęto dokładnie notować wszystko, gdzie jest trzęsienie ziemi, kiedy, o jakiej sile i tak dalej. I ten instytut trwa do dzisiaj i oficjalnie mówi o tym, że częstotliwość pojawiania się trzęsień ziemi wzrósł kilkakrotnie, że w tej chwili co rusz jest trzęsienie ziemi i o bardzo wielkiej sile. A więc to nie chodzi o to, że nie dowiadujemy się z powodu braku środków masowego przekazu, ale rzeczywiście to się wydarza, co Pan Jezus sam powiedział. Ja bym prosił, żeby ktoś, ponieważ ja nie potrafię czytać, ktoś przeczytał jeden werset tylko. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 36 wiersz.
Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym.
Moi drodzy, Pan Jezus Chrystus, to powiedział sam Pan Jezus Chrystus o swoim przyjściu. I daje tu pewne ostrzeżenie. Czuwajcie, bo po moim przyjściu będą się rzeczy straszne działy i róbcie wszystko, żebyście tu nie zostali na ten czas, bo wam będzie bardzo źle. Czuwajcie. Bo wiecie, Słowo Boże mówi, i to też właśnie mała garstka wierzących, tych, którzy są własnością Pana Jezusa, ci to wiedzą, że Pan Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie w pierwszej fazie, przyjdzie po to, żeby zabrać stąd, ze ziemi, swój Kościół, swoją oblubienicę. I o tym tutaj Pan Jezus mówi, żebyśmy czuwali i żebyśmy byli członkami tego Kościoła, tej oblubienicy, żebyśmy mieli, jeśli jeszcze będziemy przy życiu, bo to się może w lada chwili stać, żebyśmy byli w tej liczbie, żeby Pan Jezus Chrystus nas stąd zabrał, żebyśmy tu potem nie zostali. On nam dał też i zalecenie, co w tym czasie robić. Mówi, módlcie się cały czas. Tutaj ktoś powiedział, chyba jedna z młodych sióstr, o tym, że tutaj zbieramy się, tu się modlimy, ale my się modlimy również i trzeba, żebyśmy się modlili, każdy w swojej komórce. Dzisiaj to tu było omówione. Ja bym chciał za chwilę jeszcze wrócić do tego, a w tej chwili chciałbym przypomnieć i to, że Pan Jezus Chrystus nie ten jedyny raz mówił o swoim przyjściu i nie ten jedyny raz ostrzegał. Bo ostrzegał w tym podobieństwie o 10 pannach. Wszyscy to pewnie znamy i nie będziemy tego czytać dla braku czasu, ale ja bym chciał pewne rzeczy trochę się im jeszcze przyglądnąć z tego podobieństwa. Pan Jezus Chrystus mówi o grupie ludzi oczekujących na Niego. O 10, On ich nazwał pannami, ale tych 10 panien to jest jak gdyby reprezentacyjna grupa wielkiej, wielu, wielu tysięcy ludzi, którzy oczekują na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Bo tam właśnie tak jest napisane, że 10 panien oczekiwało na przyjście oblubienica po swoją oblubienicę. 10 ich było i nic od siebie się nie różniły. Nic. Każda z nich miała lampę i ta lampa była zapalona. Wszystkie 10 miały zapalone lampy. A potem było długie oczekiwanie, więc wszystkie jakoś zobojętniały. Znowu wszystkie, cała 10. Nic się nie różniły od siebie. Ale potem przyszedł okres, że już powstał głos, już idzie, już jesteśmy, no tak jak my to dzisiaj przeżywamy, że jesteśmy w okresie oczekiwania na Pana Jezusa, że przyjdzie lada moment, rzeczywiście. I wtedy dopiero te 5, które były nazwane głupimi, zauważyły, że jakoś ta ich lampa trochę słabiej świeci. Moi drodzy, Pan Jezus ani jednym słówkiem nie wspomina o tym, żeby którejkolwiek ta lampa zgasła. Czyli żadna z nich nie odpadła z tej grupy oczekujących. Tylko przygasła. Tylko co świadczyło o tym, że trochę zaczyna im brakować oleju. To był wskaźnik, właśnie ten słabszy płomień. Był wskaźnikiem, że już mają za mało oleju i teraz na szybko chciały tego oleju zdobyć. Wiecie, i ja bym ich określił tak, że te 5, które były nazwane mądrymi, były absolutnie dokładnie, 100% przygotowane na przyjście Pana Jezusa, a te pozostałe 5 były tak prawie że przygotowane. Wszystko miały, wszystkim były podobne do tych 5 mądrych. Tylko to jedno, no brakowało im trochę oleju. Nie, że nie miały już nic, tylko zaczęło im brakować. Czyli, że były prawie że gotowe na przyjście Pana Jezusa, ale nie zupełnie. A być prawie że gotowy, to jest być niegotowy. Wiecie? I to jest właśnie ten problem, że również my, ja wiem, że wszyscy, jak tu jesteśmy w tej sali, oczekujemy na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy, bo gdybyś nie oczekiwał, to byś tu nie przychodził. Wszyscy czekamy, ale jestem przekonany, że część z nas, ja was nie znam osobiście już dzisiaj, po 20 latach nikogo, część z nas jest przygotowanych stuprocentowo, a część z nas prawie że przygotowanych, czyli nieprzygotowanych. Moi drodzy, o co tu chodzi? My żyjemy w świecie, gdzie życie nabiera szybkości. Wszyscy to odczuwamy, że takiego rozpędu nabrało życie, że nie możemy nadążyć ze wszystkim. I o to chodzi, żebyśmy się nie dali zapędzić aż tak daleko, że nie będziemy mieli, że będziemy mieli czas, no jedynie rano jak wstanę i to jeszcze w biegu trochę się pomodlić, a i wieczór już jako słaby, zmęczony też parę słów. A reszta, nic się, nasze życie nie różni od tych wszystkich, którzy Pana Jezusa w ogóle nie znają i w ogóle na Niego nie czekają. Wiecie, na tym polega właśnie to przygasanie tego płomienia. Nikt, nikomu nie zgasł ten płomień, ale przygasł, troszkę przygasł. I to może mieć katastrofalne skutki. Katastrofalne może mieć skutki. Tu wchodzi również i internet, i komputery. Ja znam młodych ludzi, którzy nie przeszli z klasy do klasy, bo nie ma czasu odrabiać zadań, nauczyć się czegoś przed klasówką, bo internet jest ważniejszy, bo komputer jest ważniejszy. Potrafi 10 godzin dziennie przy komputerze siedzieć. Wiecie, to jest groźba, straszna groźba. Jeśli cokolwiek w twoim życiu się dzieje, co tworzy ten, to przygasanie płomienia, to jest sprawa życia i śmierci. Moi drodzy, i dlatego Pan Jezus mówi, żebyśmy tam mówi modl, żebyśmy się modlili cały czas. Wiecie, może ktoś powie, dobrze, tobie się dobrze mówi, bo ty jesteś na emeryturze, to ty się możesz modlić cały dzień bez przerwy, ale ja muszę pracować, dla mnie to jest niemożliwe. Moi drodzy, gdyby to było niemożliwe, To by Pan Jezus tego nie powiedział, bo On nie żądał od nas rzeczy niemożliwych. I wiecie, chciałbym wam powiedzieć z własnego życia, że to jest możliwe. Absolutnie. Pan Jezus nie miał na myśli, że modlitwę taką, że klękasz i modlisz się. On ma na myśli rozmowę ze sobą. On chce mieć relację z tobą cały dzień. On chce, żebyś myślami był z Nim. Wiecie, ja miałem takie sytuacje. Powiem wam konkretnie. Ja miałem moją pracę, moja praca zawodowa, prawie przez całe życie trwająca, polegała głównie na myśleniu. Na myśleniu. Cały czas na myśleniu i na dokonywaniu nieraz karkołomnych obliczeń matematycznych. I po tym przekazaniu moich przemyśleń na rysunek w sposób taki, żeby to ktoś jednoznacznie zrozumiał i potrafił to zrobić. A więc mój umysł był skoncentrowany na sprawach technicznych, na myśleniu. A mimo tego byłem związany cały dzień w ciągu tej pracy z moim Panem. Wiecie, ja sobie zawsze zdawałem sprawę z tego, że rozwiązań technicznych tego problemu, nad którym pracuję, jest więcej. Ale najlepszy jest tylko jeden. A ja jestem Bożym dzieckiem, ja chcę wykazać moim szefom i wszystkim innym współpracownikom, że ja jako Boże dziecko pracuję najlepiej. I dlatego cały czas w czasie pracy mówię prosto do mojego Pana: Panie Jezu, rozwiązań jest więcej, ale Ty znasz, Ty jesteś jedyny, który zna to najlepsze. Podyktuj mi, co ja mam zrobić. Powiedz mi, co ja mam zrobić. Jak to mam zrobić? I On mi dyktował. Efekt był taki, że miewałem bardzo dobre. Szło mi w pracy bardzo dobrze. Tak bym to powiedział. Nie chcę, żebyście mnie tu źle zrozumieli, że ja się tu czymś pochwalić. Nie, ja chcę podkreślić to, że nawet w pracy, która polega na myśleniu, można stale równolegle nie tylko myśleć, ale rozmawiać z Panem. To jest możliwe. Ja to wypraktykowałem. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, jak to w praktycznym życiu jeszcze w innych sytuacjach może wyglądać. Miałem takie przeżycie, że się w głowie to nie chce zmieścić, jak wielki jest Bóg. I to, że On jest rzeczywiście Bogiem żywym, z którym można normalnie rozmawiać. On tego chce. W Ewangelii Jana jest napisane w pierwszym rozdziale że o Panu Jezusie tak, że do swoich przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Wiecie, to ma kolosalne znaczenie. Nie wiem, czy sobie wszyscy z tego zdajemy sprawę. Stać się z Bożego przyzwolenia, z Bożego awansu Jego dzieckiem. To jest nie tylko przywilej, ale to jest coś, co, czego On ode mnie konkretnie oczekuje, żebym ja jako Jego syn z Nim był w kontakcie. Sporo z nas tu jest ojcami i my wiemy, jak to jest przyjemnie, kiedy mój syn jest ze mną w kontakcie, nic przede mną nie ukrywa, mówi ze mną otwarcie, o wszystko się pyta, jest stale ze mną w kontakcie. To dla mnie to jest coś tak cennego. I to samo jest między mną i Bogiem. On chce mieć taką prostą, bezpośrednią relację ze mną. On nie chce wielkich słów i mnogości słów. Prosto. Zaraz wam powiem, co się wydarzyło w moim życiu. Wiecie, może niektórzy z was już to słyszeli, bo to już się dawno wydarzyło, ja już się tym dzieliłem nieraz, ale myślę, że nie wszyscy z was słyszeli i chcę to dzisiaj na nowo jako świadectwo wam opowiedzieć, jako niesamowite świadectwo. Myśmy mieszkali jako rodzina z żoną, z dziećmi kilkanaście lat w Gliwicach. I w tym czasie byliśmy członkami zboru, jednego z naszych zborów zielonoświątkowych, tam właśnie w Gliwicach. Jednego dnia my jako zbór, mówię my, bo ja tam w tym czasie byłem też jednym ze starszych zborów, więc tam miałem w tym wszystkim udział, dostaliśmy pismo z Rady Miejskiej, że mamy się wyprowadzić z tego pomieszczenia, gdzie się zgromadzamy na nabożeństwa, bo ten budynek idzie do rozbiórki. No tośmy poszli do Rady Miejskiej, do prezydium, z prośbą, żeby nam dali coś zastępczego, żebyśmy mogli nadal się zgromadzać. No wyobraźcie sobie, że z dnia na, może nie z dnia na dzień, ale w krótkim czasie macie stąd wyjść i nie macie gdzie się zgromadzać. To jest przykra, trudna sprawa. No to nam powiedzieli, nie mamy nic, nic od nas nie oczekujcie. Jak chcecie, to sobie sami coś kupcie albo sobie sami wybudujcie. No więc zaczęliśmy szukać i po jakimś czasie żeśmy kupili ruderę, totalną ruderę, w której 20 lat wstecz była restauracja, gospoda i była duża sala na potańcówki, na te tak zwane dzisiaj po młodzieżowemu imprezy. I nawet było podium na orkiestrę, no wszystko fajnie było, tylko że to było totalnie zniszczone. Okna nie tylko powybijane, powywalane futryny, wygnite wszystko. Podłoga całkowicie zgniła, tak do tego stopnia, że miejscami grzyby rosły. Wiecie, i to postanowiliśmy wyremontować, no i się tam zgromadzać. I w tym czasie ja wyjechałem na dłuższy czas do Szwajcarii, tak jak już na początku wspomniałem, że tam byłem. I żeby sprawa była jasna, ja tam jechałem po prostu na leczenie po bardzo, bardzo ciężkim wypadku i po 3-miesięcznym leżeniu w szpitalu, w piekarach. I na dalsze leczenie pojechałem do Szwajcarii. No ale tam musiałem sobie zapracować na to, żeby to leczenie zapłacić tam. W tym czasie, to były lata 70., nie było żadnych sponsorów, nie było żadnych znajomości. W tym czasie za kontakty z kimkolwiek z zagranicy się siedziało u nas we więzieniu. Wy to nie pamiętacie w ogóle tych czasów, ale tak było rzeczywiście. I w związku z tym ani zbór, ani ja prywatnie nie mieliśmy żadnych kontaktów. Ja tam sobie pracowałem i popołudniami jeździłem na zabiegi do kliniki w Bazylei. I słuchajcie, a z żoną korespondowałem często, bo bardzo, bardzo tęskniłem. No i w jednym z listów ją zapytałem o te prace tam w tym remontowe w tym zborze. No to żona mi napisała tam parę słów takich zupełnie ogólnych i napisała mi, a szczegóły opiszę ci brat Rudnicki, bo on kieruje całą budową. Wy tu, co starsi, będziecie pamiętać go, bo on tu nieraz w Głębcach usługiwał, taki brat Rudnicki. I rzeczywiście po 10 gdzieś dniach dostałem list od Rudnickiego. Siedziałem u siebie w pokoju, tam gdzie miałem wynajęty pokoik, czytam. I on mi pisze tak, że zrobione jest to i to i to i tamto, a do zrobienia jeszcze jest to i to i cała litania, ale zrobimy tylko jeszcze, tylko to. Jedną pozycję wymienił i na tym koniec, bo nie mamy ani grosza więcej. A do tej pory i kupno domu, i ten remont to był tylko i wyłącznie ze składek zborowych. I ludzie wszystko, co mieli, dosłownie wszystko, już do zboru przynieśli. I cały zbór jest totalnie goły, nie ma nic. I napisał mi takie zdanie, które mnie zwaliło z nóg. Ty tam jesteś w tym bogatym, tym zachodnim kraju, ty tam powinieneś się postarać o jakieś pieniądze, żebyśmy ten remont mogli dokończyć. Wiecie, mnie to tak zabolało. Ja się poczułem... Ja wam tego nie potrafię powiedzieć. Strasznie. Co ja mam zrobić? Właściwie... O co tu chodzi? Gdzie ja mam iść? Przecież ja tu nikogo nie znam. Co ja mam iść i żebrać? Ale gdzie żebrać? Nie mam pojęcia. Co Rudnicki ode mnie chce? I zaraz zaczynam krzyczeć, nie tylko mówić normalnie, krzyczeć do Boga. Boże drogi, co ja mam zrobić? Jak ja to mam zrozumieć? Ja mam iść po żebraniu? Boże drogi, tego nie możesz ode mnie żądać. Ja nigdy tego nie zrobię. Nigdy nie pójdę po żebraniu. Ja wpadłem wprost w rozpacz. I mówię do Boga dalej. Boże drogi, jeśli zbór w Gliwicach jest Twoim zborem, to Ty się o niego staraj. A jeśli tu w Szwajcarii jest ktoś, kto ma pieniądze i kto mógłby nam pomóc, to niech ten ktoś przyjdzie sam do mnie. Ja go nie będę po Szwajcarii szukał. Z taką determinacją krzyczałem u siebie w domu. To było okropne przeżycie. I od tej pory nie mogłem się pozbyć tych myśli, co zrobić. I stale powtarzałem: Boże drogi, to jest Twój zbór, Ty się o niego staraj. A jeśli masz kogoś tutaj, kto by mógł pomóc, to niech on sam przyjdzie do mnie. Ja go nie będę szukał. I tak wołałem do Boga nie rano i wieczór. Idąc do pracy, ja wiedziałem, głośno mówiłem, ja wiedziałem, że i tak kto tam przechodzi, i tak mnie nie rozumią. A chodziłem do pracy na szóstą, to był marzec, to było jeszcze ciemno, mnie nikt nie widział. Kto tam co pomyślał, nie wiem. I w pracy, w każdej wolnej chwili, ciągle to samo powtarzałem. Dzień po dniu, idąc z pracy, cały wieczór nie potrafiłem o niczym myśleć, tylko o tym. I minęło może znowu z 10 dni, nie pamiętam już dokładnie, i coś się wydarzyło. Jestem w pracy, na moim biurku zadzwonił telefon. No to ja odbieram. Dzwoniła sekretarka dyrektora fabryki, która obsługiwała taką małą centralę i ona łączyła zewnętrzne rozmowy, jak trzeba było, z jakimiś tam biurami. I mówi mi tak: proszę pana, tu ktoś dzwoni i pyta się, czy u was pracuje jakiś człowiek z Polski? I mówi do mnie po tym: proszę pana, czy ja bym mogła go z panem połączyć? A ja tak, wiecie, nie potrafię się na poczekanie przestawić z tych myśli technicznych na to. I tak z marszu powiedziałem: a niech pani połączy. I ten pan mówi mi tak: czy pan jest z Polski? Tak. A czy ja bym mógł z panem osobiście porozmawiać? Ja mówię: no nie ma problemu, ale musiałby pan do mnie przyjechać, bo ja nie mam samochodu. No i umówiliśmy się, ja mu dałem mój adres na pojutrze na godzinę 6 wieczór. No i rozłączyliśmy się. Ale zaraz jakbyśmy się rozłączyli, to mnie przyszło coś do głowy. Coś jeszcze gorszego. Wiecie, przypomniało mi się, jak to było, jak mi dawano paszport. Bo musicie wiedzieć, że w tym czasie nikt nie miał paszportu. Nikt. Tylko oficjele, tylko mocni panowie z partii. A ja dostałem wyjątkowo z dwóch przyczyn, że miałem bardzo dobrą opinię w pracy i że jadę na leczenie. Więc jakoś to mi wyjątkowo dali. I dostałem zawiadomienie, że mam przyjść po odbiór paszportu. Słuchajcie, na komendę milicji w Gliwicach, pokój numer taki i taki, na godzinę 20 wieczór. Co możecie wyobrazić, kto o 20 urzęduje? Wiecie, to byli ubowcy. I ja zaraz to wyczułem, że to tak jest. I ja tam poszedłem. Tam siedziało dwóch panów i mnie wzięli w rozmowę. Gdzie pan jedzie? No do Szwajcarii. Po co pan tam jedzie? Kto pana z nimi skontaktował? Gdzie pan tam będzie mieszkał? Skąd pan weźmie pieniądze na leczenie? I tak dalej, i tak dalej. Całą godzinę dwóch panów. I na końcu mi mówią tak. Proszę pana, czy pan wie, że tam co trzeci, co czwarty człowiek to jest szpieg? Wyciągnął z pana wszystko. O naszym wojsku, o naszych biurach projektów, o naszych hutach, o naszych kopalniach, o naszych szkołach, o całym naszym życiu. A jak wyciągną z pana wszystko, to pana zlikwidują, bo oni nie potrzebują świadków. Czy pan wie o tym? Taka była z nimi rozmowa. Autentycznie. Wiecie, ja się pytam wtedy ich, tych panów, tak. No załóżmy, że rzeczywiście coś takiego mi się tam wydarzy. To co ja mam zrobić? Panie, pierwszym możliwym pociągiem, w pierwszy możliwy pociąg wsiadać i jechać do kraju. W ogóle z nimi nie rozmawiać. I ja sobie teraz pomyślałem, Boże drogi, widzisz jak ja jestem. Zamiast pomyśleć coś i potem coś powiedzieć, to najprzód mówię, zgadzam się na spotkanie, a dopiero potem myślę i teraz mam. Na pewno to są oni, ci szpiedzy. Na pewno już mnie dopadli, już gdzieś mnie wykryli i będę miał koniec z moim leczeniem, muszę jechać do domu. Wiecie, i tak mnie to znowu wbiło w ziemię, że nie macie pojęcia. I znowu, tak jak zawsze, zacząłem wołać do Boga. Boże drogi, widzisz, jak ja jestem lekkomyślny. Widzisz, jak ja nie pomyślę. Widzisz, jakie głupstwo straszne zrobiłem. Co ja mam zrobić? Pomóż mi jakoś z tego teraz wyleźć. Wprost ze Stwórcą całego Wszechświata mówię wprost, w takich prostych słowach, jak wam mówię. I tak się te dwa dni modlę bardzo gorąco. W domu, w pracy, wszędzie. Ja to mówię jako świadectwo, że można być w kontakcie. Bogu się głównie o to chodzi. Jak Pan Jezus mówi, módlcie się, to Jemu się rozchodziło to, żebyśmy byli z Nim w stałym kontakcie. Stale z Nim o wszystkim rozmawiali. O wszystkim, co przeżywamy. Co nam się podoba, co nam się nie podoba. Dziękować Mu. Powiedzieć Mu, że jestem Mu wdzięczny i tak dalej, i tak dalej. O to się rozchodzi. I ja tak znowu bojuję. Boże mój, Ojcze, pomóż mi z tego wyjść. I przychodzi ten dzień, ta godzina szósta wieczór. 6:00, jak zegarek Omega. Dzwonek. Idę puścić i wchodzi pan elegancko ubrany pod krawatem. Ja go zapraszam do pokoiku, siadamy. A on mówi tak. Proszę pana, ja nie mam zamiaru bawić się tutaj w obszerne jakieś wstępy, jakieś coś. Ja mam po prostu do pana parę pytań i tyle. No to ja już wiem, przyszedł z pytaniami. Wiecie, i mówię mu, no to niech pan pyta. I on mówi tak, pierwsze pytanie. Czy pan jest wierzący? No to wiecie, mnie od razu kamień ze serca spadł. Więc nie szpieg. Dzięki Ci, Boże, zaraz we mnie jakiś duch inny wstąpił. A czy Pan należy do jakiegoś zboru? Tak, należy. Do jakiego? No takiego i takiego w Gliwicach. A czy ten zbór jest zrzeszony w jakimś kościele? Ja mówię, tak. A w jakim? No w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. Tu starsi bracia będą wiedzieć, myśmy do takiego kościoła należeli. A gdzie jest ta siedziba? No w Warszawie. Aha. I mówi tak, bo wie Pan, ja należę do takiej misji dla krajów środkowej i wschodniej Europy i my byśmy w jakiś sposób chcieli Wam pomóc, a nie wiemy jak. Wiecie, do mnie to tak przemówiło, że ja po prostu za nie mówiłem. Łzy się mi polały z oczy. Nie potrafiłem słowa wydobyć ze siebie. I on to zauważył. I mówi, co się panu stało? No to ja mu wszystko opowiedziałem o tych Gliwicach, o tym, że nas Rada Miejska wypowiedziała, że budujemy, i o liście od Rudnickiego i że ja się kompletnie sprzeciwiłem, że po prostu Bogu powiedziałem, nie pójdę, nie możesz tego ode mnie żądać. I jeśli tu masz kogoś w Szwajcarii, kto mógłby nam pomóc, to niech ten ktoś przyjdzie do mnie. Tak mu to opowiadam. A on mówi, no i jestem. Wiecie, ja to mówię na świadectwo o tym, że Bóg jest Bogiem żywym. Absolutnie. To się inaczej nie da wytłumaczyć. I to, że On nas bezgranicznie kocha i że On nie tylko chce, ale On pragnie, żebyśmy w takim kontakcie z Nim byli. A będąc w takim kontakcie z Nim, my jesteśmy stale blisko Niego. Stale blisko Niego. I my stale należymy do tej grupy, która jest stuprocentowo przygotowana na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I o to chodzi, żeby nic nie było w stanie nas przyhamować. Ani szybkość życia, ani jakieś kłopoty. Niektórzy też i mówią, a wyluzować. To nie jest takie zaś wszystko ważne. Dokładnie lekceważą. To już są takie skrajne przypadki wśród wierzących ludzi, ale też się zdarzają. Wiecie, chodzi o to głównie, żebyśmy byli gotowi w chwili, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Żebyśmy nie zostali tutaj, bo po tym będzie bardzo, bardzo ciężko. Słowo Boże mówi, że istnieje jeszcze po tym możliwość zbawienia, ale tylko za cenę życia, tylko przez egzekucję, przez utratę życia. To jest napisane dokładnie w objawieniu świętego Jana. Moi drodzy, i do tego chciałbym was zachęcić. Moi drodzy, może wśród nas, może coś do ciebie przemówiło. Pomyśl o sobie, czy jesteś stuprocentowo przygotowany, czy tak prawie, że to jest niesłychanie ważne. To jest pytanie, od którego zależy cała nasza wieczność. I tak chciałbym, żebyśmy, jest jeszcze czas może, w każdym razie, jak przyjdziemy do modlitwy, pomyślmy o tym, skontrolujmy sami siebie. Bóg nie chce wielkich słów, On chce prostoty. Czasem ludzie mówią, co ja mu będę wszystko mówił o wszystkich moich problemach. Przecież on lepiej wie o moich, lepiej zna moje problemy jak ja sam. To jest prawda. On lepiej zna nasze problemy, bo on jest wszechwiedzący. Ale on chce mieć z nami kontakt żywy i dlatego chce, żebyśmy mu wszystko powiedzieli. A to jest takie proste. Nie trzeba dużo czasu.